Duša moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo On wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, bo wejrzał na mnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Bardzo serdecznie witam młodzież z Koźmina Wielkopolskiego i z okolic, właściwie już w tej chwili z trzech różnych szkół. Najpierw powitam moją macierzystą szkołę, więc Gimnazjum imienia Zjednoczonej Europy. Witam też przedstawicielkę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim imienia Józefa Marcińca, no i przedstawicielkę Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie imienia Hugona Kołłątaja, o ile dobrze pamiętam. Bardzo bym prosił, abyście przedstawili się naszym radiosłuchaczom. Powiedzcie swoje imiona.
Zuzia.
Asia.
Agnieszka.
Asia.
Agnieszka.
Bartek.
Kinga.
Moi drodzy, mam takie pytanie do was. Kiedy składacie komuś życzenia, czego najczęściej życzycie?
Szczęścia.
Zdrowia.
Spełnienia marzeń.
Pomyślności.
Aga, ty czego życzysz?
Pieniędzy.
Pieniędzy. Asia?
Szczęścia z rodziną.
Szczęścia, zdrowia, pieniędzy. Słuchajcie, ja chciałbym tu skupić się na tym zdrowiu. Zobaczcie, że przynajmniej starsze pokolenie, jeśli składa sobie życzenia, to bardzo często mówi, wiesz co, życzę ci zdrowia. I właściwie jak będzie zdrowie, to będzie już wszystko. Bo jakoś tam sobie zapracujesz, czy znajdziesz szczęście, ożeni się i będziesz zdrowa i będziesz długo, długo żyła, będziesz szczęśliwa. Właśnie, skoro tak bardzo życzymy sobie zdrowia, dlaczego zdrowie jest dla nas takie ważne? Dlaczego zdrowie dla was jest takie ważne? Spróbujcie mi na to pytanie odpowiedzieć.
Człowiek zdrowy może normalnie pracować, zajmować się sobą i innymi w swoim otoczeniu.
Poza tym zdrowia nie można kupić.
No tak, zdrowia nie można kupić. Jest ono niezwykle potrzebne, ale zobaczcie, że z jednej strony wiemy, że nie można zdrowia kupić. Wiemy, że jest ono potrzebne do tego, abyśmy mogli podejmować różne inne zadania. Życzymy sobie tego zdrowia, ale pytanie, czy chronimy to zdrowie. Popatrzcie, pomyślcie w swoim życiu, czy dbacie o własne zdrowie? Czy zakładacie na przykład czapki wychodząc na dwór? Asia?
Często, ale się nie, no nie zdarza się aż tak bardzo.
Czasami się zapomni.
Wyskakujecie na podwórko, na ulicę bez kurtek wtedy, kiedy ktoś tam do was przychodzi?
No, bardzo często, bo po prostu szybciej jest.
Kinga, ty biegasz taka roznegliżowana, że tak powiem, po miejscowości. To znaczy wtedy, kiedy jest zimno, dostosowujesz ubiór, czy raczej tylko coś tam szybko, żeby było na grzbiecie i uciekam dalej?
Staram się ubrać trochę cieplej, jakąś bluzę choćby grubszą, chociaż u mnie raczej nie ma na to kto patrzeć, bo mieszkamy tylko my i sąsiedzi.
Ale jeśli chodzi o kwestię własnego zdrowia, zobaczcie, że z jednej strony wiemy, że warto dbać o zdrowie, a z drugiej strony nie dbamy. Niestety nie mam tutaj kierowców wśród was. Sam jestem kierowcą i sam tutaj przyjechałem, powiedzcie mi. Ale zwracamy uwagę często też na jeżdżących po polskich drogach. Czy kierowcy przestrzegają przepisów o ruchu drogowym, szczególnie znaków drogowych?
Myślę, że część jest na pewno takich, którzy zachowują te znaki, ale część je lekceważy.
A długo stoicie na przejściu dla pieszych, zanim samochody staną i przepuszczą was wtedy, kiedy idziecie?
Tak.
No nie, aż tak bardzo. Nie wiem, czy to urok osobisty.
No na pewno. Bartek, ty jako mężczyzna, no mamy chyba jako faceci mniejszy urok osobisty. Zatrzymują się osoby, oczywiście nie kobiety.
No, to znaczy, zazwyczaj muszę poczekać, aż cały sznur przejedzie i dopiero wtedy przejść.
Często zdarza mi się wtedy, kiedy idę do kościoła, że z jednej strony pojazdy się zatrzymają, a z drugiej strony przejeżdżają takim ciągiem, jakby w ogóle nie widzieli, że stoję. Właściwie łamią w ten sposób przepisy, ale co więcej, zagrażają mojemu zdrowiu. Ja jako kierowca muszę przyznać się, też nie zawsze dostosowuję prędkość do warunków jazdy, szczególnie wtedy, kiedy się spieszę, a więc nie zawsze też dbam o własne zdrowie. Jadąc samochodem nie tylko narażam na szwank swoje własne zdrowie, ale przede wszystkim narażam również swoje własne życie i życie innych ludzi. Dzisiaj mamy do porozmawiania na temat kolejnego przykazania. Pamiętacie już którego?
Piątego.
Jak brzmi piąte przykazanie? Asia mówiła, że miałaś piątkę z piątego przykazania.
Oczywiście, nie zabijaj.
Przykazanie nie zabijaj. Bardzo krótkie przykazanie. Jak rozumiecie to przykazanie? Tak na razie nie wchodźmy zbyt głęboko w jego treść. Tak na pierwszy rzut ucha, oka, nie wiem jak to powiedzieć. No słuchamy, więc chyba ucha. Co mieści się w treści przykazania nie zabijaj? Co byście szanowali, jeśli mamy przykazanie nie zabijaj?
Swoje zdrowie i życie, cudze zdrowie i życie.
Dziewczyny, to był męski punkt widzenia, a damski punkt widzenia?
No ja zgadzam się z Bartkiem. Ja
lubię te odpowiedzi. Aśka, a w twoim przypadku, czy to tylko szanowanie własnego zdrowia, życia i zdrowia innych? A to pytanie jeszcze do Bartka, czy Bartek, mówiąc o zdrowiu czy życiu, myślisz tylko o zdrowiu fizycznym?
Fizyczno-psychiczne zdrowie na pewno też jest bardzo ważne i często oddziałuje na zdrowie fizyczne, także jedno z drugim jest powiązane.
Czym dla was jest życie?
Z pewnością jest najcenniejszym darem, jaki mogliśmy otrzymać.
Dla mnie życie jest przygodą, bo nigdy nie wiem, co może się wydarzyć.
Życie, przygoda, dar. A powiedzcie mi, no tutaj Zuza mówiłaś, że jest darem. A jak traktujecie swoje życie jako dar, czyli coś, co otrzymujecie od kogoś, czy jako własność? Jako coś, co należy tylko i wyłącznie do mnie i mogę tym czymś rozporządzać? Agnieszka, czy życie dla ciebie jest darem, czy własnością? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli darem, to dlaczego? Jeśli własnością, to dlaczego?
Życie dla mnie jest darem, ponieważ gdybym się nie urodziła, nie byłoby mnie. Po prostu.
No tak, urodziłaś się, to życie dane ci było kiedyś. A czy na dzień dzisiejszy, Aga, uważasz, że to jest twoja własność i możesz z tym życiem zrobić cokolwiek ci się podoba? Czy musisz jednak liczyć się ze zdaniem innych, chociażby rodziców, tych, którzy ci to życie dali?
Na dzień dzisiejszy, póki jeszcze nie jestem pełnoletnia, nie mogę do końca odpowiadać za dalsze postępowanie.
Kinga, ty jesteś pełnoletnia. Czy twoje życie jest twoją własnością?
Tak nie do końca. Mogę robić niby ze sobą, co mi się podoba, czy mogę tatuaż sobie zrobić, czy przebić sobie ucho lub inną część ciała, ale no jednak to, że ja dostałam życie, wiąże się też z tym, że mogłabym podzielić się tym życiem z kimś innym. Mogę komuś pomóc albo no być może w przyszłości założyć rodzinę i komuś innemu dać życie.
Agnieszka, ty jesteś w połowie do dorosłości, już ci mniej brakuje niż pozostałym uczestnikom. Dla ciebie życie jest darem czy twoją własnością?
Szczerze, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że to jest dobry temat właśnie do przemyślenia tego.
No to spróbuj pociągnąć ten temat.
Tak jak tu wcześniej dziewczyny wspominały, myślę, że życie jest darem, no bo dostałam je od kogoś i powinnam je szanować. I właśnie może kiedyś będzie mi dane przekazać znowu moim dzieciom im życie, więc myślę, że to jest dar.
Myślę, że macie tutaj rację całkowicie. Jest to dar, a z drugiej strony jest to też pewne zadanie, jakie musimy w swoim życiu realizować. Skoro życie nie jest moją własnością, jest darem, który otrzymuję, to czy powinniśmy być wdzięczni tym, od których życie otrzymaliśmy? Asia, jak uważasz?
No, uważam, że powinniśmy być wdzięczni.
A komu należy się wdzięczność za dar życia?
Przede wszystkim rodzicom, dziadkom, Bogu, ale też wszystkim, którzy nas do jakby przeżywania tego życia przygotowali. Od nauczycieli aż po jakichś, nie wiem, sąsiadów, wszystkich ludzi, którzy stanęli na naszej drodze.
No dobrze, Bartek, a w jaki sposób można być wdzięczny, na przykład Bogu? Jak wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar życia? Wielu pewnie słuchaczy czasem zadaje sobie to pytanie, przez co wyrazić Panu Bogu swoją wdzięczność? Czy tylko przez modlitwę, czy może przez co innego? A jeśli modlitwa, to jaka?
Powinniśmy nie zmarnować naszego życia.
Co to znaczy?
Szanować je i doceniać, że właśnie je mamy.
Jeśli chodzi na przykład o to zdrowie, o którym mówiliśmy na początku, warto o nie dbać, bo jest to część naszego życia. A więc szacunek względem własnego życia, dbałość o nie, modlitwa, bo tutaj widziałem Zuzannę, że zrobiła taką minę, że odebrałem jej chyba wypowiedź, którą chciała tutaj powiedzieć. To jest wdzięczność Bogu. A rodzicom? Jesteście wdzięczni rodzicom za dar życia? Mówicie im o tym? No to Asia, a pozostałe osoby? Agnieszka?
Tak, też mówię.
Kinga?
Oczywiście, że tak.
Jest to łatwe powiedzieć rodzicom dziękuję wam za to, że urodziliście mnie?
Czasami jest trudno.
A słuchajcie, wydaje mi się, że ta wdzięczność nasza powinna być wielka i tym większa, iż tak naprawdę każdy z rodziców decyduje o naszym życiu, o tym, czy się w przyszłości urodzimy, czy też nie. Oni przyjmują życie, ale wiemy dobrze, tak, że jest grupa też osób, grupa tych, którzy zostali rodzicami, którzy rezygnują z życia własnego dziecka. Gdybyście mieli wybierać, to bardzo trudne pytanie, czy na przykład ktokolwiek zdecydowałby się, albo czy uważacie, że aborcja, która czasem jest wykonywana, jest złem, czy czasami koniecznością? Takie trudne pytanie. Czy zawsze aborcja jest grzechem, złem? Czy uważacie, że są jakieś sytuacje łagodzące ten grzech?
Jeżeli życie dziecka i matki jest zagrożone, bardzo często robi się właśnie aborcję, żeby chociaż matka przeżyła i mogła mieć kolejne dzieci.
No właśnie, ale czy wtedy nie stawiamy człowieka na równi z Panem Bogiem, który daje życie i który życie odbiera? W tym wypadku.
Wtedy największa decyzja zależy właśnie od kobiety. Czy poświęci się, żeby być może urodzić to dziecko, albo razem z nim zginąć?
Zobaczcie, że mamy gdzieś tam takie świetlane przykłady umiejętności poświęcenia własnego życia. Znamy na przykład świętą Joannę Beretę Mollę, która będąc kobietą niesamowicie wykształconą, była lekarką, a więc świadoma tego, co ją czeka, podjęła decyzję, że urodzi dziecko, poświęcając tym samym swoje życie. Dzisiaj mamy przykład jako osobę świętą, ale również tutaj gdzieś z naszego polskiego środowiska mamy sportsmenki, które potrafiły poświęcić swoje życie dla swojego dziecka, z miłości dla swojego dziecka. Czy my byśmy umieli zdobyć się na taką ofiarę? Czy na przykład dziewczyny potrafiłybyście poświęcić swoje życie dla swojego dziecka? To nie trudno. Dzisiaj jest w ogóle takie spotkanie trudnych pytań.
Myślę, że taka decyzja wymagałaby wielu przemyśleń, ale sądzę, że chyba byłabym w stanie poświęcić swoje życie, żeby dać życie komuś innemu.
Jeśli naprawdę byśmy kochali te swoje dzieci, to raczej każda kobieta byłaby w stanie to zrobić.
Ja też poświęciłabym swoje życie.
Byłaby to na pewno trudna decyzja, przemyśleć ją trzeba byłoby drugo, ale tak na chwilę obecną to tak.
Ja bym nie chciała w życiu stanąć przed taką decyzją, ale wydaje mi się, że też bym się poświęciła.
Na pewno nie jest to takie na szybko do powiedzenia taka decyzja, ale jeżeli bym miała pewność, że zależy od tego życie mojego dziecka, no to na pewno.
Czy myślę, że każdy z tych, którzy zostają rodzicami, oni w jakiś sposób poświęcają swoje życie. W przypadku świętej Joanny, ona poświęciła swoje życie fizyczne, oddała jedną z największych wartości, jakie człowiek posiada, ale ja na przykład jako rodzic też muszę z czegoś rezygnować. Czasami z tego, co jest ważne dla mnie, z tego, co jest przyjemne, musiałem zrezygnować dla moich dzieci, dlatego że ich bardzo kocham i wcale tego nie żałuję. Powiem szczerze, że każdej nocy kilka razy wstaję, idę zobaczyć do łóżeczka mojej najmłodszej córki, czy śpi. Przykrywam kołdrą, wchodzę do pokoju dzieciaków moich starszych, patrzę, przykrywam ich kołdrą, żeby było ciepło, żeby miały wygodnie, przyjemnie. Poświęcam, zarywam właściwie część swojej nocy, ale z miłości dla nich, dlatego że ich bardzo kocham. Na pewno nie jest to łatwa decyzja dla każdej kobiety, która staje przed takim wyborem, ale myślę, że wybór życia i śmierci swojego dziecka zawsze powinien jednak być na korzyść właściwie życia. Poświęcenie swojego życia dla drugiego człowieka. zobaczcie, że tym samym przekazując życie drugiemu człowiekowi, człowiek staje się odpowiedzialnym za to życie. Jesteśmy odpowiedzialni za życie swoje, za życie drugiego człowieka, jesteśmy odpowiedzialni za nowe życie. Czy w środowisku waszych rówieśników, kolegów, koleżanek na przykład rozmawiacie o tym, że pewne zachowania, pewne działania mogą prowadzić do zaistnienia nowego życia i co wtedy? Czy na przykład jesteście gotowi w wieku 15 lat, 17, czy już trochę więcej, 18 i, że tak powiem, wziąć odpowiedzialność za swoje życie? Czy na przykład jako 15-latki jesteście gotowe na to, dziewczyny i Bartek, jesteś gotowy, żeby przyjąć życie? Czy byłybyście w stanie zostać matkami, dobrymi matkami w wieku 15 lat? Zuza?
Myślę, że 15-latka raczej nie byłaby aż tak dobrą matką, ale nie wystarczy też miłość do tego dziecka. To byłoby bardzo trudne zadanie dla niej, więc myślę, że jest to mało realne, żeby to dziecko czuło się przez nią jakoś bardzo kochane.
17-latkowie?
Ja myślę, że na pewno, gdybym teraz zaszła w ciążę, bardzo kochałabym moje dziecko, ale nie potrafiłabym wychować go dobrze, bo wiem, że jeszcze muszę się wiele nauczyć.
18-latkowie?
No ja mam 19.
Ja mówiłem 18, bo kobietom się wieku nie wypomina.
Ja się tego nie wstydzę. W tej chwili już kończę szkołę, więc to nie byłoby aż takim problemem, ale no, w tej chwili nie planuję dziecka, więc to byłoby jednak małym takim kłopotem. Kochać na pewno bym kochała to dziecko.
Dziękuję. Zadałem to pytanie, słuchajcie, dlatego, żeby jak gdyby podkreślić odpowiedzialność za życie. Zobaczcie, że nie do końca jesteśmy jeszcze przygotowani na pewnym etapie naszego życia do tego, żeby przyjąć nowe życie i poświęcić mu tyle uwagi i tyle troski, tak ukształtować, żeby wyrosło na dobrego, dorosłego człowieka. Dlatego warto zawsze myśleć o odpowiedzialności za życie. Że w momencie, kiedy podejmuję pewne kroki, mogę stać się na przykład rodzicem, i co dalej? Czy ja będę umiał być odpowiedzialny za życie, które się pojawia? Ale odpowiedzialność za życie to nie tylko odpowiedzialność za życie nowego człowieka, który się urodzi, ale to również odpowiedzialność za tych, którzy są wokół nas. Powiedzcie mi, czy doświadczacie w środowisku swojego życia jakiejś takiej agresji słownej, czy nawet przemocy fizycznej, czy zauważacie, że takowa pojawia się wśród młodzieży, nie tylko naszych miejscowości, w których żyjemy, uczymy się, ale po prostu we współczesnej młodzieży. Czy jest dużo agresji, która jest też działaniem przeciwko ludzkiemu życiu?
W wielu przypadkach młodzi ludzie niestety są dla siebie agresywni, chociaż muszę przyznać, że z autopsji o tym powiedzieć nie mogę, bo przynajmniej z tego, co ja zauważam, w swoim życiu, wśród swoich znajomych. Teraz aż tyle nie ma. Aczkolwiek z tego, co się słyszy w telewizji, w mass mediach generalnie, człowiek naprawdę czasami jest przerażony tym, co robią młodzi ludzie.
A gdzie najczęściej spotykacie się jako młodzi ludzie z agresją? Czy na przykład jest to w realu, czy bardziej w necie? Gdzie ta agresja jest częściej spotykana?
Myślę, że w internecie coraz częściej grają wszyscy w gry, gdzie zabijają się nawzajem. No i niby to jest tylko gra, no ale jednak to chyba jakoś oddziałuje na ich psychikę.
No niekoniecznie, bo sam muszę powiedzieć, że gram w takie gry jakoś jeszcze na mojej psychice to piętno nie odcisnęło. I uważam, że generalnie takie rzeczy, powiedzmy, pomagają odreagować to, co człowiek bez tej gry, nie wiem, wyszedł na ulicę i uderzył kogoś na ulicy, a tak to włączy komputer, włączy grę i zacznie strzelać do wirtualnego przeciwnika.
No tak, ale właśnie czy nie prowadzi to w konsekwencji do takiego przejścia potem tej granicy pomiędzy tym, co jest nierealne, a rzeczywistością? Że w przypadku, kiedy wyjdziemy i ktoś nas zdenerwuje, a nie będziemy mieli tego odreagowacza, jakim jest komputer i gra komputerowa, że będziemy to samo próbowali zrealizować w rzeczywistości, na przykład uderzyć kolegę za to, że coś mi źle powiedział, że mam jakieś napięcie wewnętrzne?
To znaczy ja to widzę tak, że nawet bez tej gry ten ktoś i tak by wybuchnął. Nawet pod wpływem innych jakichś bodźców, prędzej czy później.
Miejmy nadzieję, Bartek, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem w realizacji takiego pomysłu czy takiego sposobu myślenia. Mam jeszcze pytanie, jak oceniacie samobójstwo? Powiedzcie mi, czy dzisiaj wśród ludzi młodych istnieje jakaś taka tendencja do myśli samobójczych? Jeśli tak, to co jest powodem tego typu zachowań?
Myślę, że tak, bo na przykład gdy komuś nie idzie, na przykład w szkole, bądź nie idzie mu w miłości.
wtedy sięga po tego rodzaju doświadczenia. No, jesteście młodzi, doskonale orientujecie się w tym, co się dzieje w waszym świecie. W jaki sposób takie próby samobójcze dzisiaj się objawiają? Co robią ludzie młodzi, aby jakoś zamanifestować chęć takiego sposobu działania?
Najczęściej to podcinają sobie żyły, żeby sprawić swojemu ciału ból.
Czy coś jeszcze? A na przykład zauważyliście jakieś takie doświadczenie samookaleczania, cięcia i tak dalej gdzieś tam wśród kolegów czy koleżanek? Tak czy nie? Joanna?
Zauważyłam, bo niektóre osoby się w ogóle z tym na przykład nie kryją.
Co chcą zamanifestować przez takie działanie?
Nie wiem, może chcą po prostu tak zwanie poszpanować przed rówieśnikami.
A w ogóle rozmawiacie na takie tematy? Pojawiają się takie tematy w waszych rozmowach? Obojętnie, czy to w realu, czy na forach internetowych i tak dalej?
Zależy od sytuacji, może tak.
Jeśli taki temat się pojawi, to najczęściej jest ucinany ostatnim zdaniem, które mówi o tym, że to jest niepotrzebne, bo nie wystarczy, żeby się pociąć, bo w życiu można sobie inaczej poradzić.
Zobaczcie, że poruszyłem ten temat samobójstwa, dlatego że bardzo często ludzie w ten sposób próbują wołać o pomoc. Oczekują jakiejś reakcji środowiska, drugiego człowieka na trudną sytuację, w jakiej się znajdują. Jeśli my, przynajmniej jako ludzie wierzący, w szczególny sposób powinniśmy troszczyć się o drugiego człowieka, zauważyć, tak jak Chrystus zauważał, potrzeby ludzi w bardzo różnych dziedzinach życia. Nie tylko chorych, nie tylko cierpiących, ale tych, którzy są samotni, biedni, którzy doświadczyli odrzucenia, braku miłości i tak dalej. Czy próbujecie w takich sytuacjach jakoś pomagać tym ludziom, aby wszelkie tego typu działania, próby samobójcze nie zakończyły się dla nich, mówiąc kolokwialnie, sukcesem?
Wystarczy być przy tych osobach, żeby czuli, że są przez kogoś kochani i ktoś jednak jest dla nich ważny.
Myślę, że rozmowa z właśnie osobami, które mają problem, też bardzo dużo pomaga.
Nie zawsze widać, że ktoś ma problem.
Właśnie, bo czasami się kryją, ale ludzie, a czy staracie się na przykład dojść do tego, że w tym człowieku jest problem, że jego zachowanie na to wskazuje, no, jego mowa na to wskazuje? Czy wtedy, kiedy on daje jakieś takie konkretne znaki, wy te znaki potraficie wychwycić, czy raczej tak przechodzicie obojętnie? Takie trochę samoosądu.
Uważam, że takiego czegoś nie da się wykryć, że ciężko jest.
No ale myślę, że warto się wpatrywać w osobę Chrystusa, który zawsze potrafił zareagować w odpowiedni sposób i zobaczyć potrzebę konkretnego człowieka. Temat dzisiaj taki był bardzo smutny, przygnębiający, bo zabójstwo, śmierć drugiego człowieka czy własna śmierć nie jest dla nas jakimś takim przyjemnym tematem, ale warto może popatrzeć zupełnie z drugiej strony, że przykazanie nie zabijaj to nie tylko przykazanie, które nam czegoś zakazuje, ale to przede wszystkim przykazanie, które czegoś ma nas nauczyć, szacunku do życia. Najpierw do życia swojego, abyśmy potrafili widzieć w tym życiu piękno, żebyśmy umieli odnajdywać szczęśliwe chwile, cieszyć się z tego, co mamy. Nie zawsze dążyć do celów, które nie jesteśmy w stanie osiągnąć, bo one powodują, że przeżywamy depresję. Potem pojawiają się różnego rodzaju myśli samobójcze. Potem dbałość o życie drugiego człowieka, który jest obok mnie. Trzeba uważać, aby go nie ranić jego uczuć, pamiętać, że on ma też swoją godność, no a wtedy w jakiś taki sposób zupełnie inaczej będzie to przekazanie postrzegane. Szanujmy ludzkie życie. Na koniec może tak jak kiedyś taką katechezę przeprowadziłem, temat tej katechezy brzmiał: życie, lubię to. Myślę, że każdy z nas niech polubi swoje własne życie, które ma, nie będzie nigdy problemów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, Panie, chcę iść.
jesteś Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać, dzięki łasce, nie dzięki nam samym.